Trzecia godzina poranka wnet, godzina 9:02. Proszę Państwa, i my wracamy do spraw międzynarodowych. Mówiliśmy już dzisiaj trochę o Brexicie, o Wielkiej Brytanii. W polskich mediach takie były informacje, że Donald Tusk upokorzył panią premier Theresę May palną pięścią w stół i nie będzie takiego Brexitu, jak chcą Brytyjczycy. W ogóle nie wiadomo, jaki będzie. Cóż, zobaczymy, co o tym wszystkim mówią w Anglii. Teraz dzwonimy do pana Tomasza Pernaka, Hitchin, Środkowa Anglia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy Środkowa Anglia, tam gdzieś te ciche wioski i miasteczka czują się upokorzone przez Donalda Tuska?
Nie sądzę, żeby były upokorzone przez Donalda Tuska, natomiast no, jest to bardzo ciekawa rozgrywka i tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz. Ja nie jestem fanem Donalda Tuska jako polityka, natomiast no, on rozgrywa, ma pewną posadę, tak, bierze pewne pieniądze i rozgrywa interesy no, niemieckie. Głównie, no bo Europa jest niemiecka. Tak, to jest projekt niemiecki w tej chwili. No i po prostu, no, moim zdaniem zagrał dobrze, czyli zagrał wabank. Jeżeli chodzi o stronę brytyjską, no to oni chcą oczywiście uzyskać dostęp do rynków, chcą uzyskać dostęp do pieniędzy, do wszystkiego, co się wiąże z handlem, tak, wkładając jak najmniej ze swojej strony. W Wielkiej Brytanii są dwie w tej chwili, no jest kilka, ale znam, że dwie, jeżeli chodzi o partię rządzącą, są dwa podejścia do Unii, czyli do wyjścia z Unii. Jedna to jest coś, co się nazywa Chequers, czyli to jest oficjalne stanowisko rządu brytyjskiego. Chequers to jest taki dom, którym mam, no, umownie mieszka pani premier Wielkiej Brytanii. Stąd to jest oficjalne stanowisko rządu brytyjskiego. Natomiast w partii konserwatywnej jest jeszcze druga opcja. Jest tam poseł, który nazywa się Rees Mogg. I oni wymyślili specjalne słowo na to, żeby opisać jak gdyby ich oczekiwania względem Brexitu. Ja to słowo przeczytam Państwu, bo ja to się nazywa supercalifragilisticexpialidocious, czyli bardzo dobre, tak? Czyli oni oczekują od Niemiec tak naprawdę, żeby zapewniły im dostęp do rynków bez żadnych zobowiązań. No, patrząc z punktu widzenia handlowego, no to, no, to tak też nie za bardzo się da. I teraz są dwa modele, które są brane pod uwagę. Model norweski i model kanadyjski. Model norweski to jest taki model, że mamy prawo handlować, mamy prawo do swobodnej wymiany ludzi i tak dalej, podróżujemy swobodnie, natomiast przyjmujemy wszystkie wasze regulacje i akceptujemy. Model kanadyjski to jest inny model. To jest taki model, że mamy bardzo duży dostęp do rynku, możemy kupować, możemy sprzedawać i tak dalej. Natomiast nie musimy brać waszego prawa i tylko Kanada jest gdzie indziej i Norwegia jest gdzie indziej. Tutaj geografia wchodzi w grę, tak? Jak słuchamy mądrych ludzi, których mamy coraz więcej w Polsce, którzy się znają na geopolityce, no to taki jak pan Jacek Bartosiak, no to wtedy wiemy, że jak gdyby no, ta geografia ma znaczenie, czyli Kanada może sobie pozwolić na to, Islandia sobie może pozwolić na to, żeby się postawić Europie, natomiast Wielka Brytania, z której można przepłynąć, jak ktoś przećwiczy przez kanał do Europy, czy może pozwolić sobie na to, no nie wiem, no. Moim zdaniem nie, ale niech próbują.
To tyle, jeśli chodzi o nastroje, o pomysły wśród polityków. A jak wygląda taki nastrój szerokiej opinii publicznej, zwłaszcza gdzieś tam właśnie w tej szerokiej Anglii poza Londynem?
No w tej szerokiej Anglii poza Londynem, no to ludzie mają generalnie w nosie za przeproszeniem. No tam, to co ich to obchodzi? No na razie nic się nie dzieje. Natomiast to, co ja obserwuję i to, jeżeli miałbym Państwu przekazać, ponieważ ja pracuję w tej zwanej sferze publicznej jako tłumacz, w związku z tym bywam na co dzień w szpitalach, w więzieniach, na posterunkach policji, no to dostrzega się symptomy kryzysu. Tak. Czyli wszystkie służby publiczne zaczynają niedomagać. To się tam, to wszyscy odczuwają. Natomiast czy jest to związane z Brexitem, z obawami pewnego rodzaju, czy z tym, że rząd próbuje oszczędzać? Najprawdopodobniej tak. No, są oszczędności robione na wypadek tego nagłego Brexitu. Nagły Brexit, nikt nie wie, co się stanie tak naprawdę. No bo co to znaczy? No to znaczy, że co? Wszystkie samochody niemieckie są obkładane cłem, wszystkie jak gdyby usługi angielskie, również finansowe, są jakoś tam. To jest rzecz nieprzewidywalna tak naprawdę i widać, czuć panikę troszeczkę w tych sferach, znaczy oni zaczynają ciąć koszty. To znaczy to widać we wszystkim, w transporcie, w szpitalach i tak dalej.
Ja byłem ostatnio w jednym z brytyjskich miast, w starym uniwersyteckim mieście i tam widziałem z jednej strony ogromne bogactwo, uczelnia, która pewnie ma większy budżet niż większość polskich uniwersytetów razem wziętych, a z drugiej strony na ulicach cała masa bezdomnych, białych bezdomnych, Anglików, w każdym razie Brytyjczyków i śmieci, których nikt rzeczywiście całymi dniami czasem nie sprząta.
No, to wie pan, panie redaktorze, no to jest różnica kulturowa, ale to jak gdyby, nie wiem, no, nie chcę sięgać do jakichś tam wielkich analogii, no ale jak była czarna zaraza w Europie, to się zatrzymała dokładnie na granicach Rzeczpospolitej. No, Słowianie są czyści, no, myją się.
No tak, to jest taka ironia. Myślałem, że pan coś powie więcej o tym kryzysie tutaj brytyjskiego poczucia służby publicznej, a pan tu po prostu sobie z tych Anglików biednych żartuje. Pojawiły się też pomysły na to, żeby cofnąć Brexit. Jakiś czas dochodzą do nas informacje, że ktoś z brytyjskiego establishmentu proponuje, żeby referendum powtórzyć. Czy to są rzeczywiście głosy brane na poważnie, czy to tylko tak w polskiej prasie się takie głosy
znajduje? Nie, no są. Jest oczywiście silny taki nurt, nazwijmy go, ja nazywam swoją terminologią liberalny, tak, który mówi, że referenda należy powtarzać do skutku. To znaczy, dopóki nie uzyskamy dobrego efektu i dobrej odpowiedzi od publiczności, to będziemy je powtarzać. To było trenowane w Europie. No ale widać, że w Europie to też nie działa, no bo mamy w tej chwili praktycznie bunty społeczne w Niemczech, tak? Mieliśmy wcześniej Pima, tak, w Holandii, gdzie też no, to był rodzaj buntu przeciwko temu wszystkiemu. Nie jest to dobry pomysł, żeby powtarzać referenda, bo ludzie zaczynają się pytać, no o co w tym wszystkim chodzi, nie? Także nie sądzę. Raczej pójdzie to na twardy Brexit. No ja tak strzelam, no to jak państwo mnie słuchacie, to sprawdzicie mnie za albo się, mogą się dogadać, ale nie widzę na razie chęci, no bo rzeczywiście Donald Tusk, jeszcze żeby państwu wyjaśnić, to pytał pani premier May ciastko, tak? Ale powiedział, że ciastko, ale bez wisienek. No to taki trochę żart, ale no jest jeszcze dodatkowo problem granicy w Irlandii Północnej, tak?
Tak, która będzie granicą Unii Europejskiej.
Która będzie granicą Unii Europejskiej. Jak to teraz urządzić? Bo mamy z jednej strony proces pokojowy, który się prowadzi od iluś tam lat, który doprowadził rzeczywiście do wygaszenia emocji, bo tam się ludzie zabijali. To nie tak, że to było taka sobie wrogość, czy tam niechęć, albo żarty, jaką my sobie możemy mieć z naszymi sąsiadami. Tam się ludzie zabijali. W związku z tym prowadzenie na nowo tej granicy na pewno odgrzewałoby te nastroje. Ameryka gwarantowała Irlandii zjednoczenie. Irlandczycy w każdej chwili mogą zrobić referendum, ci z północy, i się przyłączyć do południa. Co no, miałoby ekonomiczny sens, tak? Czyli tutaj ekonomia zaczyna grać. To jest dodatkowa rzecz, która komplikuje sprawy. No sprawy są strasznie skomplikowane. No.
Sprawy są skomplikowane, przed nami twardy Brexit, tak czy inaczej nie zostawimy Wielkiej Brytanii, my tutaj w Radiu Wnet i będziemy ją z uwagą obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Pernak, tłumacz.
To ja bardzo państwu serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Jest godzina 9:12. Po tych poważnych sprawach europejskich taka sobie muzyczka o europejskiej nazwie Belgijka. Trzecia godzina poranka wnet, jest godzina 9:15. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas jeszcze przez 3 kwadranse, a już niedługo zapraszam do słuchania nas przez 24 godziny na dobę, bo to jest Radio Wnet, Warszawa i Kraków. Byliśmy w Wielkiej Brytanii, teraz proszę państwa zajmiemy się wielkimi przestrzeniami wschodu. Maria Przełomiec, TVP Info, Studio Wschód, dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, no i gratuluję koncesji.
Bardzo dziękujemy. I teraz jest pytanie. Pytanie jest następujące. Otóż patriarcha Konstantynopola potwierdził 2 dni temu tą decyzję sprzed jakiegoś czasu o poparciu dla ukraińskiej autokefalii, tłumacząc tym, którzy nie znają zawiłości kościołów wschodnich, Ukraina ma mieć swoją własną prawosławną metropolię bezpośrednio podlegającą Konstantynopolowi, a nie Moskwie. To jest fakt o znaczeniu nie tylko religijnym, ale też o znaczeniu historycznym i jak najbardziej politycznym.
Tak, o znaczeniu historycznym, dlatego że tak naprawdę, zabawne, tak naprawdę Moskwa właściwie nie ma prawa przewodniczenia kościołowi ukraińskiemu, prawosławnemu kościołowi ukraińskiemu. Moskwa sobie właściwie prawem konduka to prawo przyznała w końcu XVII wieku. Niestety Polacy tutaj troszeczkę się do tego przyłożyli. Chodzi mi o taki pokój, który się nazywa pokojem Grzymułtowskiego, zawarty z Rosją przez Rzeczpospolitą w 1686 roku. Polska zrzekła się wtedy praw do Kijowa, przy okazji dzieląc Ukrainę z Rosją na pół po linii Dniepru. I jeszcze w tym samym roku Rosjanie sobie przyporządkowali nie tylko miasto podległe do tej pory patriarchatowi konstantynopolitańskiemu, patriarsze moskiewskiemu. Uczynili to samowolnie, bez zgody Konstantynopola, twierdząc, że to jest stan tymczasowy. No ten stan tymczasowy trwa do dzisiaj, także właściwie zgodnie z historyczną prawdą autokefalia Kijowowi się należy. Ale naturalnie Rosjanie przeciwko temu bardzo mocno protestują, znaczy protestuje w tej chwili Cerkiew prawosławna patriarchatu patriarchat moskiewski protestuje przeciwko temu i jednocześnie w mediach rosyjskich trwa bardzo, powiedziałabym, mocna akcja propagandowa. Różni politolodzy, politycy tłumaczą, że to wszystko doprowadzi do wojny religijnej, że Bartłomiej jest kompletnie nieodpowiedzialny, że takich rzeczy robić nie można, że Ukraina jest kanonicznym terenem cerkwi moskiewskiej, no i że w najlepszym wypadku doprowadzi to do schizmy w kościele prawosławnym, czyli do rozbicia kościoła prawosławnego.
Te historyczne nawiązania, o których tutaj pani redaktor wspomniała, one sięgają chyba wcześniej, bo to chyba w ogóle był taki historyczny błąd dawnej Rzeczpospolitej, że myśmy tej sprawy własnej metropolii prawosławnej nie przypilnowali.
To znaczy, rzeczywiście tak naprawdę to się zaczęło już w XV wieku, ale w wieku XVIII, bo wtedy metropolia moskiewska samowolnie oddzieliła się od metropolii kijowskiej, bo tak naprawdę wbrew temu, co twierdzą Rosjanie, można powiedzieć, że metropolią matką dla Moskwy jest Kijów, a nie odwrotnie. Natomiast, tak jak powiedziałam, się koniec XVII wieku, to ostatecznie została ta sprawa przypieczętowana w momencie, kiedy Kijów dostał się pod rosyjskie panowanie.
Na Ukrainie ta sytuacja religijna jest jeszcze bardziej skomplikowana, no bo tak, jest kościół grekokatolicki podlegający Rzymowi, a prawosławie było tam tak czy inaczej podzielone.
Podzielono na 3 cerkwie, dlatego że istnieje cerkiew prawosławna patriarchatu moskiewskiego, która dysponuje największą liczbą parafii, bo to jest około 12 tysięcy parafii, która to liczba parafii nie pokrywa się jednak z liczbą wiernych, dlatego że liczba wiernych jest mniejsza. No tutaj trudno o wiarygodne dane, ale mówi się, że do tego kościoła tak naprawdę należy 16% ukraińskich prawosławnych. Następnie jest kościół prawosławny patriarchatu kijowskiego, który nie jest tak zwanym niekanonicznym, czyli do tej pory nieuznanym przez kościoły, przez światowe prawosławie. Do tego patriarchatu należy 5 tysięcy parafii i jak twierdzą niektóre dane, tak jak jeszcze raz powtarzam, one nie są bardzo wiarygodne. To jest 46% prawosławnych Ukraińców. I wreszcie jest kościół autokatoliczny, czyli cerkiew prawosławna, która powstała w latach 20. na emigracji, czyli w momencie, kiedy Ukraina dostała się pod panowanie Związku Sowieckiego. I w zasadzie ten kościół autokefaliczny współpracuje z kościołem prawosławnym patriarchatu kijowskiego, ale naturalnie są tam różne spory i znaczy współpracują w rzeczach najważniejszych, ale kłócą się w rzeczach mniej ważnych, które jak wiadomo również bywają istotne. Także rzeczywiście sytuacja jest dosyć skomplikowana i dlatego mówi się, że najprawdopodobniej patriarcha Bartłomiej, czyli ekumeniczny, to jest oficjalna nazwa, ekumeniczny patriarcha Konstantynopola, uważany zwyczajowo za głowę prawosławia, bo przypomnę, że prawosławie nie ma, tak jak Kościół katolicki, papieża, ale właściwie biskupi są równi nie mniej, czy patriarchowie są równi nie mniej historycznie i tradycyjnie patriarcha Konstantynopola stoi na czele tego światowego prawosławia. Otóż mówi się, że Bartłomiej będzie chciał wyznaczyć nowym patriarchą czy nowym metropolitą kijowskim kogoś innego, nie metropolitę Filareta, tylko właśnie kogoś zupełnie trzeciego, który by pozwolił na zjednoczenie przynajmniej cerkwi prawosławnej na Ukrainie, czy tej autokefalicznej, bo wydaje się, że sprawa przyznania autokefalii jest rzeczywiście już przesądzona. No i tu jest jeszcze jedna rzecz ważna, że Filaret, czyli ten przewodniczący czy przywódca Kościoła prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, ma dobre stosunki z cerkwią grekokatolicką, czyli tak zwanymi unitami. No i nawet się nieśmiało mówi, no o zjednoczeniu raczej mowy być nie może, a chyba, ale w każdym razie, że rzeczywiście te kościoły mogą się w jakiś sposób blisko ze sobą współpracować, bo oczywiście prawosławie rosyjskie uważa unitów za zdrajców i jednym z powodów, dla których stosunki pomiędzy Watykanem a Moskwą nie są aż tak dobre, jakby chciał papież Franciszek, jest właśnie to, że Moskwa twardo żąda od Watykanu, żeby unieważnił, żeby rozwiązał Kościół unicki.
Tego na szczęście nawet Watykan nie może zrobić, miejmy nadzieję. Natomiast wielu ludzi, i to też jest często taki głos ludzi, którzy patrzą, nazwijmy to delikatnie, ze zrozumieniem na niektóre postulaty polityki rosyjskiej, również w Polsce. Wielu ludzi mówi, że ta decyzja niczego nie rozwiąże, a jeszcze bardziej pogłębi podziały polityczne i religijne na Ukrainie.
No tak, to jest oczywiście, dokładnie to samo mówią ci wszyscy eksperci, politolodzy rosyjscy. Właśnie ostrzegają, że to będzie do wojny, do tego konfliktu, który jest teraz, dojdzie jeszcze konflikt religijny, że w tej, jak dostanie Kościół prawosławny ukraiński autokefalię, to natychmiast zacznie odbierać cerkwie tym biednym, wiernym patriarchatu moskiewskiego. To jest sprawa o tyle ważna, że właściwie dwie największe cerkwie, czyli Ławra Poczojowska i Święta Zofia w Kijowie, należą w tej chwili do tego patriarchatu moskiewskiego, no, że krew się poleje i rzeczy straszne się zaczną dziać. Natomiast prawdę powiedziawszy, to te spory trwają od dłuższego czasu. No, nie dotyczą one tych głównych cerkwi, ale dotyczą takich cerkwi gdzieś, co zabawne, właśnie głównie na Ukrainie Zachodniej, i tam istotnie dochodzi do awantur, tylko nie wiadomo dlaczego te awantury są wspierane przez młodych, silnych ludzi, którzy nie wiadomo skąd tam przybywają i tłuką się z Ukraińcami właśnie patriarchatu kijowskiego w obronie patriarchatu moskiewskiego. Filaret zapewnia, że jeżeli chodzi o przynależność cerkwi czy poszczególnych parafii, to ma ona zostać rozwiązana w ten sposób, że jeżeli 2/3 wiernych opowie się za przyłączeniem do cerkwi ukraińskiej, to wtedy kościół przechodzi, czy parafia przechodzi automatycznie do autokefalicznego kościoła ukraińskiego. Natomiast jeżeli 2/3 wiernych opowie się za patriarchatem moskiewskim, to wtedy cerkiew czy parafia zostaje pod władaniem patriarchatu moskiewskiego. Wydaje się to dobrym rozwiązaniem. Inna sprawa, że teoretycznie dobre, praktycznie jak z tym będzie, to nie wiadomo. Natomiast, no tak jak mówię, wydaje mi się, że sprawa jest przesądzona, w związku z tym w tej chwili należy oczekiwać takiego jeszcze mocniejszego uderzenia propagandowego ze strony rosyjskiej i ze strony... Z tym, co ciekawe jest, na razie Kreml w ogóle się w to nie miesza i wydaje się, że Kreml pogodził się już z tą decyzją. Natomiast, tak jak mówię, w tej chwili działa przez patriarchat rosyjski, w tej chwili działa przez patriarchat moskiewski i stara się, i nie tylko zresztą w samej Rosji, ale stara się również na świecie taką wojnę propagandową toczyć. Ja muszę powiedzieć, że z pewnym niepokojem patrzę na zachowanie polskiej cerkwi. Dlatego, że na razie tylko cerkiew serbska, co normalne, naturalne, poparła Moskwę. Natomiast polski Kościół prawosławny autokefaliczny wydał taki bardzo ostrożny komunikat mówiący, że najważniejsza jest zgoda i oczywiście autokefalia może zostać przyznana Ukrainie, ale wyłącznie pod warunkiem zgody wszystkich kościołów prawosławnych. Zgody Rosji nie będzie. W związku z tym, ja się zastanawiam, po czyjej stronie opowiada się w tej chwili prawosławny, przynajmniej metropolita Sawa, czyli metropolita polskiego kościoła prawosławnego.
Chciałoby się powiedzieć, cytując klasyka, a nawet dwóch klasyków, że inni szatani chyba tam byli czynni. Pytanie o polskie, tutaj nasze w ogóle relacje z tym życiem religijnym na Ukrainie, bo relacje polskiego kościoła z bratnią przecież cerkwią grekokatolicką na Ukrainie są skomplikowane. Do dzisiaj spieramy się o historię, do dzisiaj są różne oceny postaci ważnych historycznych, na przykład metropolity Szeptyckiego.
Szeptyckiego, tak. To jest niestety tutaj inni szatani, historyczni szatani są czynni. I tutaj te kwestie historyczne bardzo trudne, bardzo bolesne i moim zdaniem wymagające rozstrzygnięcia ciągle stanowią taki kierń w naszych wzajemnych stosunkach. Aczkolwiek chcę przypomnieć, że już w tej chwili nie jestem w stanie wymienić daty, ale wiele lat temu sama uczestniczyłam w takich ekumenicznych modłach we Lwowie pomiędzy i takimi pogodzeniami pomiędzy jeszcze wtedy kardynałem Huzarem, czyli głową cerkwi unickiej w świętej pamięci i ówczesnym biskupem katolickim. Więc miejmy nadzieję i wtedy nawet zostało jakieś takie oświadczenie wspólne wystosowane. Inna sprawa, że było to jeszcze przed wojną w Donbasie i przed takim tym bardzo ostrym, tym zaostrzeniem dyskusji, historycznych dyskusji pomiędzy stroną polską, a pomiędzy stroną ukraińską. Chciałoby się, żeby kościoły rzeczywiście jak oliwa wpływały na wzburzone fale, bo taka jest rola kościołów i katolickiego, i ukraińskiego, łagodzenia, a nie zaostrzania sporów. Wina niestety leży po obu stronach.
Czy to jest tak, że te podziały struktur kościelnych na Ukrainie mają aż takie znaczenie? Bo gdyby w Polsce doszło do jakiejś ważnej decyzji dotyczącej kościoła katolickiego, byłby to fakt znaczący dla całego kraju, również dla niewierzących. Na ile Ukraina jest dzisiaj wierzącym krajem i na ile te struktury cerkiewne mają tam znaczenie pozareligijne?
Mają duże znaczenie, to znaczy znowu konflikt rosyjsko-ukraiński zaostrzył polityczne znaczenie religii, chociaż trzeba powiedzieć, że tak naprawdę to takie oddzielanie się, próby oddzielenia się cerkwi prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego rozpoczęły się w 1991 roku, czyli w momencie, kiedy Ukraina ogłosiła czy uzyskała niepodległość. Więc od samego początku kwestia niezależnego od Moskwy kościoła ukraińskiego była w jakiś sposób bezpośrednio związana z kwestią niepodległości Ukrainy. I trudno się tutaj dziwić z jeszcze jednego powodu. Niestety, kościół prawosławny, rosyjski kościół prawosławny naprawdę w dużej mierze stanowi narzędzie Kremla i narzędzie świeckich władz. I prawdę powiedziawszy, zawsze kościół rosyjski kościół prawosławny stanowił, czy to było imperium carów, za czasów komunistycznych nie, ale czy teraz jest to Rosja Putina, stanowił narzędzie uprawiania polityki. W związku z tym trudno się dziwić takim kościołom jak Cerkiew Prawosławna Ukraińska, że chce się oderwać. Tym bardziej, że jest bardzo poważny zarzut ze strony tej cerkwi, zresztą potwierdzony przez niezależnych ekspertów, że w tych cerkwiach Patriarchatu Moskiewskiego bardzo często uprawia się po prostu propagandę prorosyjską i proputinowską. Niestety w tej chwili Rosjanie zarzucają, czy Cerkiew Prawosławna Rosyjska zarzuca cerkwi ukraińskiej upolitycznienie, cytuję słowa Chrystusa, oddajcie Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie, ale chyba oni mają z tym, Moskwa z tym ma największe problemy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Będziemy się dalej temu przyglądać. Maria Przełomie z TVP Info Studio Wschód była gościem Poranka w Net. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, bardzo miłego dnia życzę.